drodzy Państwo, jak w każdy pierwszy piątek miesiąca na antenie witamy ojca Jana Mikruta z Tuchowa. Bardzo gorąco witamy, ojcze.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica. Witam, ojcze Piotrze, cieszę się ogromnie, że mogę już na początku roku, zaledwie w drugim dniu roku nowego 2009, powiedzieć coś o czymś, co jest miłością mojego serca, mianowicie o sercu Pana Jezusa, o wielkiej czcicielce tego serca, służebnicy Bożej Rozalii Cerakównie, i także o tym, co teraz się dzieje jako owoc jej przesłania i jej modlitwy i cierpienia. Dziękuję bardzo za możliwość bycia na antenie. Drodzy radiosłuchacze, w tym cyklu, który w pierwsze piątki podejmujemy w Radiu Maryja, przybliżamy kult serca Pana Jezusa. Kult serca Pana Jezusa, który jest nie tylko prywatnym nabożeństwem, jak jedno z wielu nabożeństw, ale który jest, jak mówią nam dokumenty papieskie, szczytem kultu religijnego chrześcijańskiego. To właśnie w Jezusie, w Jego miłości, w tym znaku serca odnajdujemy to, co najcenniejsze, miłość, miłosierdzie Ojca. Odnajdujemy wielką perspektywę, jaką każdy z nas ma, bo doświadczył wielkiej miłości i tą miłością ogarnięty może być także dla innych. Drodzy radiosłuchacze, zastanawiałem się nad tym, co na początku roku mówić na temat służebnicy Bożej Rozalii Cerakównie, bo ona jest tą inspiratorką tego myślenia i zaangażowań w dziele intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze osobistym, rodzinnym i społecznym. Mówiliśmy już o jej życiu, mówiliśmy o jej przesłaniu. Mówiliśmy o trzech książkach, które czytała. To było przed kilkoma miesiącami. Na początku roku pragnąłbym, bracia, drodzy i siostry, bo tak chyba mogę mówić do wszystkich, którzy mnie słuchają, mówić o pracy służebnicy Bożej Rozalii Cerakówny. Spostrzegamy ją jako wielką miłośniczkę Bożego Serca, jako tę, która ma coś do powiedzenia nam wszystkim. Może jeszcze także na chwilę do tego wrócimy. Ale nie możemy spostrzegać Rozalii Cerakówny, służebnicy Bożej, jako osoby, która tylko się modli i która słucha tego, co Pan Jezus do niej mówi i ona to chce nam tylko przekazać. I to jest jej główne zadanie. Rozalia Cerakówna, przypomnijmy, urodziła się w 1901 roku w Jachówce koło Makowa Podhalańskiego. Zmarła w 1944 roku we wrześniu. Była przez większość swojego życia pielęgniarką. Z chwilą, kiedy wyjechała z domu, mając kilkanaście lat, do Krakowa, od tego czasu stale pracowała jako pielęgniarka, przede wszystkim na oddziale wenerycznym, skórnym w szpitalu świętego Łazarza w Krakowie. Przez krótki czas pracowała także na okulistyce, na innym wydziale, na innym oddziale i w innym charakterze niż właśnie tutaj, służąc tym najbardziej upadłym i najbardziej potrzebującym ludziom. Z tego szpitala na okulistyce bardzo szybko stamtąd odeszła, dlatego że miała wewnętrzne, mistyczne doświadczenie, o którym za chwilę także powiem, które ponaglało ją do tego, żeby wrócić do szpitala na oddział weneryczny. Służebnica Boża Rozalia Cerakówna pracowała w sposób, można powiedzieć, heroiczny. Popatrzymy na jej życie, na jej pracę poprzez świadectwo lekarza, jednego zwłaszcza, nie ma czasu, żeby zbyt długo czytać te świadectwa, a także przez perspektywę wypowiedzi jednej z jej bliskich osób. Potem sięgniemy do istoty rzeczy. Dlaczego właśnie Rozalia była taka w pracy i dlaczego ta praca, można powiedzieć, ją zabiła, tak można powiedzieć, to jest, była to praca ponad jej siły. Zmarła mając lat niewiele ponad 40. Po tym krótkim wstępie zechciejmy posłuchać, co na temat jej pracy jako osoby blisko związanej z lekarzami, bo była pielęgniarką, mówi jeden z lekarzy. Świętej pamięci dr Adam Rzychowicz, z zawodu lekarz od chorób weneryczno-skórnych, wobec świadków zeznał następujące szczegóły o Rozalii Celakównie. Od 1933 roku aż do śmierci, do 1944 roku, byłem jej bezpośrednim przełożonym i dlatego poza czasem mego lub jej urlopu w co dzień spotykałem się z nią jako ze swą pomocniczą siłą lekarską. Byłem też na jej pogrzebie. Moje o niej wypowiedzi będą dotyczyć jej pracy zawodowej jako pielęgniarki oraz jej zachowania się wobec lekarzy, pacjentów, koleżanek i służby. I czytamy. Praca zawodowa Rozalii Celakówny była pracą o najwyższym poziomie jako pomocy lekarskiej. Szła bardzo na rękę lekarzowi, chcąc mu w najdrobniejszych szczegółach pomóc, aby w ten sposób ułatwić trudną pracę lekarza ambulatoryjnego. Praca zawodowa obejmowała również prowadzenie ksiąg chorych oddziałowych, a następnie chorych ambulatoryjnych i w tej dziedzinie wykazywała sumienność. Fakt, książki chorych prowadzone były wzorowo, zanim Rozalia Celakówna zaczęła pracę w ambulatorium skórno-werenicznym, pracowała na salach chorych, przeważnie na sali kobiecej, na której leżały chore leczące się z powodu choroby wenerycznej. Na swoim odcinku pracy spełniała rolę jak gdyby szefa, tak pilnowała wypełnienia swych obowiązków. Bardzo często spała w pokoiku na oddziale, po to, aby lepiej doglądać pracy. Rozalia Celakówna jako panna skierowała wszystkie swe siły ku chorym. Jej praca zawodowa była przeniknięta duchem religijnym. Fakt, przystępowała często do Komunii Świętej, okazję do tego dawały jej znajdujące się w pobliżu dwa kościoły, ojców jezuitów oraz szpitalny świętego Łazarza. W pracy była zawsze skupiona, nie jak inne młodsze pielęgniarki, często bardzo roztrzepane. Wobec cierpień, jakie przeżywały chore, była wyrozumiała. Stosunek do lekarzy u Rozalii był zawsze poprawny i układny, tak jak powinna się zachować pielęgniarka wzorowa. Zachowanie jej było bez zarzutu. Nigdy nie było żadnych skarg na Rozalię ze strony lekarzy. Do mnie przystępowała zawsze z należytym mi tytułem, mego urzędu i szacunkiem. Była bardzo życzliwie usposobiona dla mnie jako bezpośredniego jej przełożonego. Sposób rozmowy Rozalii ze mną był podobny do tego, jaki prowadzą między sobą najbliżsi krewni. Zwierzała się przede mną ze swoich przeżyć, niektóre miewała. Były one przeniknięte głębokim patriotyzmem. Wypowiedzi jej związane z przeżytymi snami miały nastawienie wybitnie religijne. W stosunku do pacjentów i pacjentek Rozalia Celakówna miała do czynienia tylko i wyłącznie z chorymi cierpiącymi z powodu choroby wenerycznej. Pracowała na sali prostytutek. Nie utkwiło mi nic takiego w pamięci, co by mogło stanowić skargę pacjentek na Rozalię w związku z jej wykonywaną pracą pielęgniarki. Przy wielkiej frekwencji chorych w ambulatorium, i to takich chorych, to sprawozdanie jest dosyć długie, nie chciałbym czytać wszystkiego, chciałbym jeszcze przekazać także inne prawdy. W stosunku do koleżanek, pielęgniarek o zachowaniu się Rozalii nigdy nie słyszałem żadnych skarg. Opinia ogólna. Z wieloletniej obserwacji mogę stwierdzić, że Rozalia Celakówna była człowiekiem o nieskazitelnym charakterze. Nie przypominam sobie żadnych jej uchybień, bodaj jakichś drobnych szczegółów, które by miały miejsce. Wiem, że jak mogła dopomagała swym rodzicom. Brata swego otaczała specjalną opieką, można powiedzieć wprost matczyną, pomagając mu w czasie jego nauki. Kończąc, wypowiadam się o Rozalii Cyrakównie jako o uczciwej i najszlachetniejszym, uczciwej i jako najszlachetniejszym człowieku. Drodzy radiosłuchacze, zaczynamy od opinii lekarza, bo gdy mówimy o pracy, to mówimy o konkretach, mówimy o konkretnym miejscu, mówimy o konkretnych ludziach, mówimy o stosunku do ludzi, do lekarzy i właśnie to usłyszeliśmy przed chwilką. Pytamy się, jaka była motywacja służby Rozalii. Wiadomo, że z Jachówki do Krakowa pojechała w nieznane, będąc ponaglana wewnętrznym jakimś nakazem, że musi pójść do Krakowa. Tak jak już to reflektowaliśmy, było to bardzo podobne do powołania świętej siostry Faustyny Kowalskiej, która miała polecenie wewnętrzne jedź do Warszawy. I ona nie wiedząc gdzie pojechała, żeby szukać zakonu, pukała od klasztoru do klasztoru, od furty do furty, aż ją przyjęły siostry miłosierdzia. Podobnie było z siostrą, raczej z naszą siostrą pielęgniarką, z naszą służebnicą Bożą Rozalią Cyrakówną. Pojechała do Krakowa ponaglana wewnętrznym jakimś nakazem, aby być całą dla Boga. Mówią jej mama bodajże, mówiła także inne osoby, które świadczyły o Rozalii, że jednym z motywów było pragnienie bycia codziennie na mszy świętej, bo w Krakowie dużo kościołów. Ale pragnęła cała służyć Chrystusowi. Gdy się zatrzymała u swojej znajomej i znalazła miejsce pracy, miała wewnętrzne doświadczenia, które właśnie upewniały ją, że ten szpital, a nie inny. Wspomniałem na początku o jej doświadczeniu dramatycznym, które miała, gdy pracowała na oddziale okulistycznym, gdzie było jej bardzo dobrze, gdzie miała dwa razy wyższą pensję, gdzie miała zapewnione wszystkie świadczenia, także świadczenia emerytalne. Tam zobaczyła ubiczowanego, zakrwawionego Chrystusa, który skarżył się jej, że te właśnie wielkie cierpienia zadają mu osoby z oddziału wenerycznego, osoby, które popełniają grzechy przeciwko czystości. Rozalia zwracała na to uwagę, że wśród grzechów, które ranią serce Jezusa, są różne grzechy, między innymi nienawiść, morderstwa, zawiść, która wtedy była w Polsce. Chyba także jej nie brakuje w czasach obecnych na różnych poziomach życia. No i oczywiście zabijanie dzieci nienarodzonych i grzechy nieczyste. I wtedy ponaglona tym doświadczeniem wróciła do szpitala na oddział weneryczny i tam pracowała już do końca życia. Została tam, można powiedzieć, męczennicą tej pracy. Pracowała ponad siły. Była wykorzystywana do prac także niepielęgniarskich. Będąc dyplomowaną pielęgniarką, spełniała także posługi salowej. Cała praca, którą ona wykonywała, była bardzo przykra. Przez długi czas mieszkała z osobą, która była chora, wydawała straszliwy fetor, nie można było przy niej zasnąć ze względu na jej głośne zachowania. Ona wszystko znosiła z wielką cierpliwością. Hasłem służebnicy Bożej Rozalii Cyrakówny było służyć chcę wszystkim z miłości ku Panu Jezusowi. Otóż, drodzy radiosłuchacze, dlaczego wybieram ten temat na początek roku? Dlaczego chcę ten aspekt życia, czy te wymiary życia służebnicy Bożej nam przybliżyć? Dlatego, że niezrozumiałe jest życie służebnicy Rozalii, jej posługa w szpitalu, jej praca, gdyby nie jej głębokie życie wewnętrzne. Gdyby nie motywacje, które miała, miłości najczystszej do Jezusa Chrystusa. Jej miłość była bezinteresowna. Po czym poznaje się bezinteresowność? Po czym poznaje się czystość intencji? Po tym, że człowiek nie ma w tym żadnego własnego interesu. Czyste postawy to takie, w których człowiek nie korzysta, lecz daje i to go kosztuje. Miłość czysta domaga się służby i ofiary. Ona, kochając Jezusa całym sercem, była właśnie taka dla Jezusa. Ona służyła Jezusowi w innych. Bez tej wielkiej miłości, jaką miała do Jezusa, niezrozumiałe byłoby jej trwanie w tych straszliwych warunkach, w jakich pracowała, gdy miała możliwość pracowania w lepszych warunkach, z lepszą pensją. Każdy normalny człowiek to tak by zrobił, ale ona, mając te swoje wewnętrzne, głębokie przeżycia, chciała tutaj dać życie Chrystusowi. I tak właśnie to było. Tak ona żyła i tak całkowicie oddała swoje życie Jezusowi przez miłość bliźniego. Sięgam teraz do innej wypowiedzi. Oto pisze tak: Haniu, ty pojęcia nie masz, jak ludzie grzeszą, obrażają Boga. O, jak trzeba się modlić o nawrócenie grzeszników. Często widywałem, jak Rozalia podczas modlitwy płakała. Często się pytała, czy ja kocham Jezusa, i zachęcała mnie do miłowania Boga. Kochaj tylko Pana Boga i wypełniaj Jego wolę we wszystkim, a szczególnie w cierpieniu. To już nie bój. Tu się już nie bój, bo trafisz do nieba. Oto jedna z wypowiedzi, którą zapisała jej dobra koleżanka. I pisze ona tak: Haniu, o jakże ja gorąco się modlę o nawrócenie grzeszników. O ile tylko mogła, zawsze szła na pogrzeb znajomej osoby. Wobec swych prześladowców Rozalia zachowała się z całą miłością i dobrocią, a miała takich ludzi, którzy jej dokuczali, którzy z niej wręcz zrobili ofiarę. Nigdy na nikogo się nie żaliła, przebaczała im natychmiast, odpłacała im tylko dobrocią oraz modlitwą. Z powodu nadużyć materialnych w kuchni zarząd szpitalny z miejsca wyrzucił kogoś z posady. Ta osoba zapragnęła koniecznie objąć miejsce Rozalii, w tym też dopomagał jej ktoś ze szpitala. Świadomie pomijam nazwiska i funkcje. Lecz prymariusz nie chciał przyjąć tejże osoby na miejsce Rozalii, więc musiała ustąpić jej miejsca w kuchence i poszła gdzie indziej. Stała się ofiarą tej niesumiennej osoby. Świadectwa mówią o heroizmie służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Zdarza się, drodzy radiosłuchacze, że ktoś w pracy upatrzy sobie jakąś ofiarę i ma wręcz satysfakcję jakąś dziką, jak to mówią Niemcy, Schadenfreude, czyli diabelską radość, że komuś dokuczają. Otóż Rozalia była przedmiotem takiego dokuczania przez niektóre osoby. Także była napadana na ulicy przez niektóre osoby. Była bita różnymi kawałkami drewna, które ktoś pod płaszczem nosił. Była szarpana za włosy. Dla niej każde upokorzenie, każde cierpienie było okazją, żeby ofiarować to za grzeszników, żeby ofiarować to za tych, którzy wymagali modlitwy i cierpienia. Czytam dalej. W czasie okupacji niemieckiej, opowiadała mi Rozalia, że przed wojną, mając dyżur nocny przy chorych, miała trudności z nakłonieniem pewnego człowieka w średnim wieku do spowiedzi Komunii Świętej przed zgonem. Wtedy uklękła przy jego łóżku i zaczęła odmawiać różaniec. Po paru minutach chory zapytał: co pani robi? Modlę się, odrzekła. Za kogo? Za pana. Za mnie? Ja wcale o to nie proszę. I zasnął. Obudziwszy się ponownie, ujrzał ją modlącą się i pyta: czy nadal pani modli się za mnie? Tak. A on się oburzył i powiedział: lecz ja sobie tego nie życzę. I ponownie zapadł sen. Kiedy po raz trzeci się obudził, znów ujrzał ją klęczącą i zapytał: czy dalej pani modli się za mnie mimo moich przykrych słów? Ona na to: tak, bo dobroć Boża jest tak wielka, że ogarnia również pana, choć pan tą dobrocią pogardza. Wtedy ten człowiek poprosił, by zawołała kapłana, wyspowiadał się, przyjął wiatek, święte namaszczenie i po 2-3 godzinach zmarł nad ranem. Takich przypadków Rozalia miała więcej. Drodzy radiosłuchacze, miłość do Boga była motorem działania i życia służebnicy Bożej Rozalii Celakówny. Gdyby nie jej głębokie życie mistyczne, gdyby nie jej zjednoczenie z Bogiem, które wydaje się być wręcz nadzwyczajne, nie byłoby tego heroizmu, którym ona się odznaczała przez całe swoje życie. Od najmłodszych lat żyła w ścisłym zjednoczeniu z Bogiem. I jak mówią świadkowie, umierała ze świadomością, że jest młoda. Mówiła o tym, że w tym wieku się nie umiera, że ten jej okres, raczej jej życie jest jeszcze młode, że w zasadzie nie widać w niej żadnych chorób, ale ona doskonale wiedziała, ona przepowiadała swoją śmierć i właśnie jak czytałem wczoraj, przygotowując się do tej katechezy, opis jej śmierci, zmęczona, zniszczona, wyczerpana pracą ponad miarę. Jeszcze w tej ciężkiej chorobie wędrowała daleko na Zwierzyniec, żeby do dzielnicy Krakowa Zwierzyniec, żeby tam chorej postawić bańki. Wróciła w tej chorobie ostatniej, była tej krótkiej, ale bardzo intensywnej. Była także z wysoką gorączką u Komunii Świętej. W szpitalu nie potrafili jej już pomóc. Odwróciła się na bok, przeżegnała się w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego i odeszła do Pana, oddając 2-3 głębokie oddechy. Tak pisze o niej siostra. Drodzy radiosłuchacze, postać wspaniała, postać czysta, postać klarowna, postać, która jest przykładem pracy ofiarnej, służby bliźnim w stopniu nadzwyczajnym. To, czy jest to stopień heroiczny, orzeknie Kościół, ale wszystkie opisy, świadectwa, które są, świadczą o tym, że jej życie było heroiczne. I jeszcze jeden powód, drodzy radiosłuchacze, dlaczego ten temat podjąłem. Dzisiaj, gdy praca jest tak wielkim dobrem, gdy ona jest dla wielu ludzi konieczna, żeby po prostu przetrwać, często praca jest postrzegana przez ten wymiar przetrwać, zarobić na życie. A już jaka praca, jaki stosunek do ludzi, to już jest druga sprawa. Spostrzegamy bardzo wiele takich złych, niedobrych postaw, zwłaszcza w służbie publicznej, że nie liczy się człowiek. Ile z tej znieczulicy słyszymy różne wypowiedzi, zwłaszcza ludzi ubogich, bo bogaci sobie jakoś radzą. Jak ci ludzie ubodzy mówią, jak są traktowani. Pisze o tym prasa, oglądamy o tym w telewizji, doświadczamy tego na własnej skórze, jak się często podchodzi do człowieka. Nie płacą, no to się podchodzi do człowieka tak, jak właśnie pracodawca do mnie. Czyli człowiek jest na drugim planie. Rozalia Celakówna, służebnica Boża Rozalia Celakówna jest dla nas przykładem, jak należy myśleć kategoriami człowieka, jego potrzeb i to z motywacji najczystszej. Jako chrześcijanie mamy mieć tę motywację, bo nie znajdziemy siły do tego, żeby służyć innym. A więc gdy mówimy o pracy, o służbie, najpierw mówimy o relacji do Boga. Gdy nie ma relacji do Boga, gdy nie ma miłości do Boga, autentycznej miłości, żarliwej, gdy nie ma gotowości służby, oddania miłością za miłość, czyli tego, co nazywamy poświęceniem się Bożemu sercu, to wtedy nie znajduje się motywacji i człowiek daje się zwyciężać tym wszystkim okolicznościom, czyli walczy o to, żeby przetrwać. Nie liczy się człowiek, liczą się pieniądze, idzie się na kompromisy, które często są niezgodne z sumieniem. Właśnie Rozalia jest dla nas dzisiaj fantastycznym, wspaniałym przykładem pracy. Pracy ofiarnej, pracy dla ludzi, pracy, powiedzmy jeszcze raz, czystej, klarownej, bo bezinteresownej. To, co miała, w zasadzie rozdawała innym. Była oddana całkowicie drugiemu człowiekowi. Posługiwała się bardzo nielicznymi rzeczami. Kupowała dużo książek. Żyła po prostu tak, jak ktoś, kto żyje całkowicie dla innych. Otóż, drodzy radiosłuchacze, gdy patrzymy na nią taką wymęczoną, zniszczoną, pracującą czasem, jak pisze jeden ze świadków, czasem 60 godzin bez przerwy, bez snu, bo zastępowała innych. Niewiarygodne. Taka właśnie zmęczona, taka wyniszczona pracą na ołtarzu Bożego Serca Miłości Jezusa złożyła swoje życie. I tak marzy się, mnie na przykład marzy się, żeby ona wyniesiona na ołtarze była właśnie patronką i wskazaniem dla służby zdrowia i dla wszystkich ludzi, którzy służą innym. Krystaliczna, wspaniała, piękna postać. Proces beatyfikacyjny Służebnicy Bożej Rozalii Cerakówny jest już w Rzymie. Módlmy się o to, żeby ten proces zakończył się wyniesieniem na ołtarze Służebnicy Bożej Rozalii Cerakówny. I także, drodzy radiosłuchacze, mamy prawo jako wierzący w świętych obcowanie modlić się także o wstawiennictwo Służebnicy Bożej Rozalii Cerakówny. Skoro widzimy, jakim heroizmem odznaczała się i jak była święta i wspaniała w tym oddaniu ludziom, jak była troskliwa o zbawienie ludzi, jak była troskliwą osobą modlącą się o zdrowie i troszczącą się o zdrowie, możemy również ją prosić o wstawiennictwo. Możemy modlić się o wstawiennictwo, jak modlimy się do innych sług i służebnic Bożych. Gdybyśmy otrzymali jakąś łaskę, to zawiadommy koniecznie ojców jezuitów, ulica Kopernika 26, 31 501 Kraków. Kopernika 26, 31 501 Kraków. I ta audycja także i ten ma cel, żeby przybliżając postać Służebnicy Bożej Rozalii Cerakówny, coraz więcej osób chciało zwracać się do niej i żeby prosić o to, w czym była nie tylko dobra, była wspaniała, była heroiczna, była święta. I czyż możemy wątpić w to, że jeśli będziemy się zwracać do Boga przez jej pośrednictwo, że Bóg odmówi łask nam, którzy będziemy prosić przez nią, która złożyła swoje życie na ołtarzu miłości serca Jezusa. Chciałem wszystkim radiosłuchaczom w związku z tą audycją w drugim dniu roku, czyli na samym początku roku, życzyć wielu Bożych łask, także tych przez wstawiennictwo Służebnicy Bożej Rozalii Cerakównej. Dziękuję bardzo.
drodzy Państwo, jak zawsze możemy rozmawiać z ojcem Janem. Numery telefonów do studia 655 23 55 dla północy Polski, 655 23 56 dla południa kraju, dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66. Kierunkowy do Torunia 056. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Stanisław z Wrocławia. Ja do audycji mam takie wątpliwości pewne. Według tego, co zrozumiałem, umarła z przepracowania, z wycieńczenia. Czy właśnie takie niedbanie o swoje zdrowie, czy nie jest to przeciwko piątemu przykazaniu? To jest jedna sprawa. A druga sprawa, jeżeli ja bym pracował przez 60 godzin, no to wydaje mi się, że troszkę wątpliwy sukces tej mojej pracy byłby. Więc tu mam pewne takie wątpliwości. Przepraszam bardzo, ale dziękuję.
Dziękujemy.
Dobrze, panie Stanisławie, pamiętajmy, że to nie dzisiaj, nie te czasy, gdzie się pracuje po 8 godzin, że to były lata międzywojenne i wojenne. I wtedy higiena, wtedy praca w szpitalach chyba wyglądała inaczej. To jest, myślę, przeciwko przykazaniu nie jest. Ona miała zasadę taką, żeby wypełnić wszystko, co jest do, co rozumie, że trzeba wypełnić jako wolę Bożą. I ona nie robiła tego, co robiła, dlatego że tak sobie sama narzucała. Tylko na przykład pełniła, pracowała za dwie pielęgniarki, która druga pielęgniarka była chora i nie było personelu i trzeba było pracować. To jest tak jak na wojnie, tak po prostu tam są troszeczkę inne normy. Pracuje się do upadłego, tak można powiedzieć. Ona pracowała do upadłego, nie zabijając się i zakładając, że ona przez to chce szybciej pójść do nieba, tylko ona pracowała dlatego, że tak było trzeba. A dlatego po 60 godzin, i to chyba nie zawsze było, to były wyjątki, ale taką cyfrę sam ze zdziwieniem wyczytałem w materiałach, że to po prostu, jakie ona tam miała przerwy, może tam godzinę, drugą, gdzieś tam potrafiła się zdrzemnąć. Nie wiem, czy człowiek tak długo potrafi pracować, ale była tak długo na dyżurze. A gdy chodzi o jakość pracy, Boże, cóż my możemy powiedzieć? To nie jest tak, że my sobie tutaj teraz przy zielonym stoliku według naszych norm planujemy pracę i trzeba i chcielibyśmy to według naszych norm. Pamiętamy, że to są lata, powtórzmy jeszcze raz, międzywojenne i wojna. Ona umiera w 1944 roku we wrześniu. I są to okoliczności nadzwyczajne. Tak bym na to odpowiedział. Nie wiem, czy pana to satysfakcjonuje. Miłość Boża była motywem na pewno, I lekarze mówią o wielkiej roztropności Rosalii. Nie była to osoba, która rzucała się na pracę i która chciała ją tak wykonać za wszelką cenę, bo ona miała na to ochotę. Nie, nie, to była bardzo rozważna, bardzo mądra osoba. Prosimy bardzo.
Odbieramy kolejny telefon, prosimy bardzo. Proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałam dać świadectwo o słudze Bożej Rosalii Celakównie.
Prosimy.
Halo? Już mogę mówić?
Prosimy. Oczywiście. Bardzo. Tak, 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 prosimy. Tak, tak, tak.
Dzwoni Maria z Białegostoku. Ja chciałam dać świadectwo o otrzymanych łaskach za pośrednictwem błogosławionej Rosalii Celakówny.
Nie, nie błogosławionej, służebnicy Bożej.
Służebnicy, przepraszam, jeszcze nie błogosławionej.
Tak, tak, tak. No tak, nie,
ale,
nie.
To ale musi orzec Kościół. Jest, żeby była. Po prostu kilka razy po prostu modliłam się za jej pośrednictwem i otrzymałam właśnie to, o co prosiłam. Pierwszy raz to przed kilku laty prosiłam bardzo szczerze, gdy się dowiedziałam o chorobie nieznanego mi dziecka, 10-letniego chłopca tak mniej więcej. On miał nowotwór mózgu. I modliłam się bardzo szczerze, odprawiłam nowennę, bo mam zresztą książkę o niej, dawno kupioną. I właśnie ten chłopiec po przebytej operacji jeszcze żył chyba ponad 10 lat, bo skończył czy szkołę średnią i w ogóle jeszcze żył. Niedawno zmarł, ale żył ponad 10 lat. To jest raz. Drugi raz prosiłam w swojej sprawie, kiedy mi tam coś w zdrowiu było nie bardzo. Też poprosiłam, bo mówiłam do niej zawsze tak i teraz tak mówię, że Rosalio, moja przyjaciółka, bo czuję właśnie tak, jak gdyby ona była moją przyjaciółką. I jeszcze teraz niedawno też miałam bardzo taką sytuację, taką, znaczy taką dla mnie bardzo nieprzyjemną. Już po prostu nie mogłam po prostu, no po prostu jak tą sprawę załatwić i w ogóle, bo ja to bardzo przeżywałam nawiasem mówiąc i poprosiłam ją o wstawiennictwo. Bardzo się modliłam, też nowennę odprawiłam kilkakrotnie. I właśnie ta sprawa dla mnie się uregulowała i jestem bardzo dla niej wdzięczna. I gdzie tylko mogę, to znaczy, to wspominam właśnie o tej osobie. I właśnie chciałam właśnie przez tą wdzięczność za otrzymane, za jej pośrednictwem łaski, chciałam to właśnie dać świadectwo. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dziękuję. Szczęść Boże, dziękujemy bardzo.
I odbieramy następny, tak?
Tak, możemy? Jeszcze jeden telefon. Jeszcze tak. Jeden telefon.
Dobrze, bardzo proszę. Halo?
Halo?
Słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Kłania się Mieczysław ze Starowej Woli.
Witam pana.
Ja miał takie pytanie, czy ojciec Jan Król zapoznał się, czy zna koronkę do miłosierdzia Bożego za ojczyznę właśnie...
Ojciec Jan Mikrut.
O, Jan Mikrut, przepraszam.
Tak, ale proszę pani, to nie jest koronka, którą ułożyła służebnica Boża Rosalia Celakówna. Nigdzie w jej dokumentach nie ma takiej modlitwy. To jest modlitwa kogoś innego, która miała nawet przez pewien czas zatwierdzenie władzy kościelnej, ale została wycofana. Tyle wiem na temat tej koronki.
Ja tutaj przytoczę takie
słowa. Ale to proszę pana, nie. Mówimy o dokumencie, który nas nie interesuje, proszę pana. Dlatego, że to nie jest pismo Rosalii. Dziękuję bardzo serdecznie.
To w takim razie może jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, tak. Halo, słuchamy.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Teraz i zawsze.
Danuta z Poznania. Czy ja mogłabym powiedzieć na temat...
Może pani, może.
Już mogę mówić?
Tak, tak.
Prosimy, tak.
Tak. Pracowałam, rozpoczęłam pracę. Odeszłam z Akademii Medycznej i rozpoczęłam pracę w szpitalu klinicznym, który był własnością sióstr, szarytek, przemienienia pańskiego i one uczyły mnie pierwszej pracy, tak, z sercem. I słucham teraz i zawsze codziennie o 8.30 kateches i o Celakównie. I właśnie ja obejmowałam, historyczna jestem, pracę po siostrze zakonnej, bo siostrom nie wolno było pracować w tym roku. I taka właśnie siostra jest. Zadzwoniłam, ponieważ ten pan nie wierzy, że można aż tak pracować. rozsądnej. Ona ma teraz 90 przyszło lat, jest w domu sióstr i jest pełna umysłu i nie może już chodzić, ale tak jak siostry mnie uczyły, że żebym pracowała dla Pana Jezusa, a zniosę wszelkie choroby, wszelkie ciężkie sytuacje chorego. I pracowałam 47 lat. Teraz jestem na emeryturze. I pracowałam z siostrą Kasią, świecką siostrą, wykształconą przez siostry Szarytki. Ona mieszkała w internacie, w pokoiku, tam gdzie siostry mieszkają. I była tak świecką siostrą, mogę to powiedzieć. Pełna miłości, oddania. Bardzo ją pacjenci lubili, a gdzie pracowałyśmy? Na chirurgii, na dyżurach ostrych. Tych dyżurów było bardzo dużo, 12 w ciągu miesiąca i wiele osób już światłych, pięknych postaci nie żyje. A siostra Kasia, bo ludzie mówili siostra na panie pielęgniarki, była jak celakówna. I można, ona 16 godzin brała, ona wszystkie godziny brała. Tam, gdzie świecka siostra, matka, młoda, dziecko zachorowało, Kasia była. I oddana była modlitwie, pracowała wśród sióstr naszych i w Szpitalu Przemienienia Pańskiego i do samej śmierci, do emerytury była wzorem pielęgniarki, dobroci. Wypełniła każdą pracę i Pan się dziwi, że dużo godzin. Ja też bardzo dużo pracowałam i ona była samotna, pomagała rodzinie. Z tych pieniążków, które zarabiała, to rodzinie pomagała, dzieciom w rodzinie, materiały kupowała na sukieneczki i była w otoczeniu przez wszystkich lubiana. Co ktoś powie, że jest trudne bardzo i niemożliwe.
Dziękujemy
tak samo serdecznie. Przez lekarzy.
Dziękujemy. Tak. Dziękujemy bardzo pani. To pięknie, że... Halo?
Tak, tak, już pani się rozłączyła.
Tak, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję za to świadectwo. To jest piękne to, co pani mówi, bo widać, że postawy, o których my tutaj mówimy, są także obecnie, że dzisiaj także są ludzie, którzy tak naprawdę z motywacji najczystszej, bo gdyby ta pani czy siostra Kasia nie miała tej motywacji, to na pewno by taka nie była. Są tacy ludzie i ogromna radość, że właśnie wyzwalamy także dzięki tej audycji takie dobre wspomnienia i myślę, że także pobudzamy przez przypominanie takich świetlanych postaci, że dzisiaj ta motywacja najczystsza miłości do Jezusa może być motorem do działań wielkich, klarownych, czystych, heroicznych. Bardzo dziękuję. Drodzy radiosłuchacze, ojcze Piotra, jeśli pozwolisz, to
oczywiście.
Ja dwa słowa.
Jak najbardziej.
Otóż te dwa słowa będą troszkę dłuższe, dlatego że dzieło Służebnicy Bożej Rozalii Cerakównej rozwija się. Proszę Państwa, to jest coś fantastycznego. Powstaje mnóstwo wspólnot dla intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jest ogromna ilość dni skupienia, rekolekcji zamkniętych, rekolekcji intronizacyjnych, misji intronizacyjnych i to wszystko jest z cichej inspiracji Służebnicy Bożej Rozalii Cerakówny. Oczywiście jesteśmy w nurcie nauczania Kościoła, jesteśmy w nurcie kultu serca Pana Jezusa, ale takie światła, które rozbłyskują, jak właśnie Służebnica Boża Rozalia Cerakówna, pozwalają nam wokół siebie zobaczyć, że jest dużo do zrobienia. Otóż pozwólcie, że teraz przypomnę niektórym, bo być może niektórzy wiedzą, ale większość nie wie i prosiłem, żeby sobie również zapisać. Otóż mamy wyjazd w najbliższym czasie do Münster, do Recklinghausen w Niemczech 10 stycznia i 11 stycznia, 10 stycznia w Recklinghausen, w Münster 11 stycznia. Gdzie to będzie? W Recklinghausen, Marienstrasse 27, Recklinghausen Süd. i w Münster, Antonius Kirchplatz 11 w Münster. To dwa miejsca, w których najbliższych dniach, bo to już przecież niewiele dni zostało, będą rekolekcje, będą dni skupienia od 9 do 16. Zapisy, informacje, telefon w Niemczech. Zapiszmy 054 55 96 03 93. Komórka 0601 746 225. A więc Recklinghausen 10 stycznia, Münster 11 stycznia. Oczywiście są to ośrodki polonijne i ci, którzy po prostu mogą się dowiedzieć coś więcej na ten temat. Powtórzę 054 55 96 03 93 lub komórka 601 746 225. I coś bardzo ważnego, drodzy radiosłuchacze, każdego 13 dnia każdego miesiąca o godzinie 16:30 w intencji beatyfikacji Służebnicy Bożej Rozalii Cielakówny jest odprawiana msza święta w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie. Przybywają tam przedstawiciele wspólnot z różnych diecezji, między innymi najbliższego 13 będą wspólnoty diecezji tarnowskiej, diecezji warszawskiej, a w przyszłym tygodniu 13 diecezji tarnowskiej. Ale zapraszamy zwłaszcza wszystkich mieszkańców Krakowa na tę mszę świętą o godzinie 16:30. Ci, którzy słuchają tej audycji, chcą się modlić o beatyfikację, zapraszani są każdego 13 w każdym miesiącu o godzinie 16:30. Jak mówiłem, są jeszcze także i rekolekcje w Józefowie koło Warszawy, w Sanktuarium Matki Bożej od 23 do 25 stycznia. Zapisy 022 674 4321. 022 674 4321 lub komórka 601 17 46. Coś tu jest nie tak. Ale jest zapisane, więc podam 0601 1746 225. W Dębicy dzień skupienia 31 stycznia. Zapisy 014 670 86 52. Dzień skupienia w Częstochowie, w diecezji częstochowskiej i sosnowieckiej, organizowany jest w sali Jana Pawła II na Jasnej Górze. Zapisy od 1 lutego oczywiście, gdzie gromadzą się także wspólnoty na czuwanie ogólnopolskie. Zapisy 034 363 71 45 lub 601 746 225. Jeszcze bardzo ważna sprawa, jak to już jest w tradycji, na Jasnej Górze nocne czuwanie ogólnopolskie dla wspólnot dla intronizacji 1 lutego od godziny 21 do 5 rano. Ogromnie się cieszę, że mogłem tę katechezę wygłosić o Rozalii. Mam nadzieję, że będzie powtórzona i że wielu ludzi dowie się o tym, że mamy taką perłę, że jest tak wspaniała Polka, że żyje, że jest proces beatyfikacyjny, że możemy się przez jej wstawiennictwo modlić. Osoba, powtórzę po raz trzeci, czysta, klarowna, bezinteresowna, heroiczna, wielka przyjaciółka każdego człowieka, który jest w jakiejkolwiek potrzebie. Bóg zapłać, mówił ojciec Jan Mikrut.
Dziękujemy serdecznie, ojcze Janie, gorąco pozdrawiamy. Wszelkiego Bożego błogosławieństwa w nowym roku.
Bóg zapłać, dziękujemy nawzajem.
Z Panem Bogiem, do usłyszenia.
Z Bogiem.